Rozmowa dnia.
Przed mikrofonem Marcin Kupczyk, minęła 8.30, czas zatem na rozmowę dnia w Polskim Radiu PIK. Moim i Państwa gościem jest dzisiaj pan Andrzej Matusiewicz, dyrektor bydgoskiej loży Business Center Club. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie dyrektorze, porozmawiamy sobie o oczekiwaniach biznesu wobec nowego premiera. Jak doskonale wiemy, mamy zmianę na szczytach władzy. Beatę Szydło zastąpił Mateusz Morawiecki. Wśród komentarzy słychać takie, że Jarosław Kaczyński postawił na Mateusza Morawieckiego, licząc, że zachęci inwestorów i uspokoi Brukselę. Mateusz Morawiecki, człowiek wykształcony, kształcony w kilku uniwersytetach zagranicznych, dobrze obyty na zagranicznych salonach, znający języki, bankowiec, a w dodatku jeszcze były doradca Leszka Balcerowicza, człowiek biznesu. Czyżby teraz rząd stawiał na biznes?
Premiera Tuska. Oczywiście, oby tak się stało. Znamy premiera Morawieckiego my i podobno świat go zna i trzeba tę szansę wykorzystać. Gospodarka to podstawa rozwoju. To jest czas dla przedsiębiorców. Mamy od połowy roku konstytucję biznesu. Trzeba to wykorzystać.
Państwo wystosowali aż 13 zadań dla nowego premiera. Trzeba przyznać, że są państwo wymagający wobec nowego szefa rządu.
Zawsze tacy byliśmy. Przedsiębiorcy muszą swoim głosem inspirować władzę do działania. Stąd zredagowanych 13 postulatów. Pamiętam czasy premiera Pawlaka. Tych postulatów było 70 kilka. Chyba nie zdążył przeczytać wszystkich.
Złagodzili państwo swoje żądania. Zatem, bo już chciałem zapytać, czy każdego premiera tak państwo zadaniowali, że się tak wyrażę?
Tak, tak.
Każdego kolejnego?
Każdy kolejny. Mamy swój gabinet cieni, więc jesteśmy przygotowani do takiej dyskusji.
Jak wyglądały rozmowy z poszczególnymi premierami? Spełniali wasze oczekiwania, czy nie?
No, sukcesem uważam ogromnym było zainspirowanie premiera Leszka Millera do zmiany CIT-u z 27 do 19%, co spowodowało wzrost, a zmniejszenie wpływu do kasy, co wielu do dziś się obawia, że zmniejszanie podatków ogranicza wpływy. Pamiętam szczęście tych przedsiębiorców, którzy prowadząc działalność gospodarczą jako osoba fizyczna zatrudniająca kilkadziesiąt, a nawet kilkaset osób, nagle stała się milionerami po takich zmianach ustawy.
Zacznijmy od zadań, które państwo postawili przed nowym premierem. Numer jeden. Doprowadzenie do uchwalenia konstytucji biznesu, czyli prawa już zapowiedzianego przez Mateusza Morawieckiego w ubiegłym roku, z zasadami na przykład domniemania niewinności przedsiębiorcy i jego prawa do błędu.
Uważam, to jest podstawa prowadzenia biznesu. Przedsiębiorca musi mieć szansę na uczciwe rozstrzygnięcie ewentualnego sporu z urzędem, równe traktowanie. Konstytucja daje takie szanse i gwarancję, że przedsiębiorca będzie po prostu uczciwie wysłuchany, zrozumiany i wszelkie niejasności będą jakby interpretowane na jego korzyść. Nie? Tego życzymy, bo wszystko zależy od ludzi. Konstytucję można fajnie napisać, zawrzeć w nim szlachetne cele, ale realizacja będzie bardzo ważna.
Chcą państwo współpracować przy tworzeniu tego dokumentu?
No, dokument już jest. Nie? On został 14 listopada przyjęty.
Kwestia wprowadzenia go w życie?
W życie, tak. To jest bardzo ważne, szczególnie dla tych, którzy są na początku drogi, bo mówimy tutaj nie tylko o tych rzeczach, które hasłowo to, co nie jest prawem zabronione, jest dozwolone, ale mówimy o prowadzeniu nierejestrowanej działalności gospodarczej, okresie niepłacenia składek ZUS-u, ulgę na start dla przedsiębiorców. To są wszystko bardzo ważne rzeczy dla tych, którzy zaczynają ten biznes.
I za tym jest, zdaje się, nowy premier. Sam o tym mówił.
Tak, on zakłada, że mamy dzisiaj słabe inwestycje prywatne na poziomie 11%. Zapowiada, że dzięki konstytucji będziemy
mieli sprężynę. To kolejny
wasz punkt. Tak,
rozruszanie inwestycji prywatnych. Pobudzenie, drugie zadanie, które państwo stawiają. Pobudzenie wzrostu inwestycji prywatnych, które spadły do najniższego w dobie transformacji poziomu niecałych 11% PKB. To jest właśnie to.
No to jest to, bo mamy niestety złą atmosferę polityczną. Przedsiębiorcy, ci duzi, bo my już nie jesteśmy na etapie szczęk na ulicach i sprzedawania warzyw. Firmy sobie radzą w świecie znakomicie. Coraz częściej sygnalizują, że są pytania o to, co u was się dzieje. I teraz ktoś nagle w to miejsce wchodzi, jeżeli firma zagraniczna wstrzyma się z prowadzenia biznesu z naszą firmą, mówi, ktoś w to miejsce wskoczy. W związku z tym firmy są nieco zaniepokojeni i dobrze, że wreszcie jest konstytucja, która powinna te rzeczy uporządkować, ustabilizować sytuację i mam nadzieję, że premier Morawiecki przyciągnie inwestorów, bo jest osobą rozpoznawalną na świecie i na to liczymy bardzo.
Obniżenie pozapłacowych kosztów pracy, ciągle wysokie koszty pracy, na to wszyscy narzekają,
oczywiście,
prawda?
Oczywiście, jeżeli chcemy, żeby przedsiębiorcy polscy byli patriotami biznesowymi tutaj w kraju, no to nasze prawo powinno być lepsze dla Polaków w Polsce niż w Czechach, Anglii czy Irlandii. Jak będzie tutaj przyjaźnie, to będą tu wracali, a koszty pracy te pozapłacowe są wysokie. No przykładem tej niefortunnej ustawy o zusowaniu 30-krotnego płacy dla kadry menedżerskiej. To telefonów tyle, ile odebrałem od szefów firm, dawno już się nie zdarzyło, żeby dotyczyły jednej sprawie w takiej skali, no bo firma te pieniądze znajdzie, ale przestanie być konkurencyjna, bo to są jednak poważne środki.
Narzekają.
Tak. Na szczęście to zostało odsunięte do 2019 i mam nadzieję, że dalej będzie odsuwane.
Kolejne wasze zadanie dla nowego premiera to zwiększenie zaufania przedsiębiorców do państwa i prawa poprzez uspokojenie atmosfery politycznej i zmniejszenie represyjności przepisów prawa gospodarczego.
No. Trochę już o tym powiedziałem. To, co jest za granicą, to jest jedno. Jeżeli chcemy wywalczyć swoją pozycję choćby w Unii Europejskiej, przecież jesteśmy członkiem Unii, to walczmy tam, nie tutaj. Trzeba pokazywać argumenty, trzeba przekonywać do swoich racji i trzeba stabilizować sytuację, żeby prawo nie chwiało się. Ono musi być stabilne dla przedsiębiorców i na tym w to bardzo wierzymy, że premier Morawiecki jest w stanie to zapewnić, zagwarantować.
Żądają też państwo usunięcia barier w zatrudnianiu cudzoziemców i organizowania ich pobytu w Polsce. Potrzeba zagranicznych rąk do pracy. Zabrakło tych polskich?
No, Polacy wjeżdżają na zachód, ze wschodu przyjeżdżają do nas. Mamy strefę Schengen, jest swobodny przepływ siły roboczej. Musimy być przygotowani do tego. Nie mówmy tylko o emigrantach z Dalekiego Wschodu czy Afryki, ale musimy mówić o tych najbliższych, którzy są nam bliscy i coraz więcej jest wśród nas pracowników z Ukrainy. Musimy być do tego przygotowani systemowo. Nie tylko formalnie, że trzeba wypełnić jakieś dokumenty, tylko to zbyt długo trwa. Przedsiębiorcy, którzy mają problem z pozyskaniem pracowników, muszą, jeżeli już go znajdą, to muszą w sposób prosty, jednoznaczny, prawnie czy zgodnie z prawem tego pracownika zatrudnić, tak, żeby płacić normalnie podatki, płacić pensje.
Mhm. Doprowadzenie do zmiany sposobu postępowania z programami legislacyjnymi i konsultacji z Radą Dialogu Społecznego. Jak to wygląda do tej pory?
To jest bardzo ważna rzecz. No, robienie rzeczy tak ad hoc, wprowadzanych przez tylko ministrów, bez Radę Ministrów, bez konsultacji społecznych, obniża jakby rangę proponowanych ustaw. Nie? Komisja Trójstronna swoją rolę musi wypełniać, wtedy te ustawy mają inne zrozumienie społeczne. Jeżeli tego rząd nie wykorzysta, myślę, ze stratą dla siebie.
Chcą państwo rozpoczęcia publicznej dyskusji o przyjęciu przez Polskę waluty euro i o warunkach wejścia do tej strefy dyscyplinujących polskie finanse publiczne. No to byłoby oczywiste. Panie dyrektorze, 62% Polaków nie chce waluty euro.
No tak, ale to musimy ludzi edukować. Jeżeli jesteśmy w Unii Europejskiej, Polacy chcą być w Unii Europejskiej, musimy się w tej Unii zakotwiczyć.
Te badania są o tyle ciekawe, że Polacy chcą być w Unii Europejskiej bardzo, ale z walutą euro już jest zupełnie inaczej.
Ci, którzy już tę walutę wprowadzili, często popełnili błędy, więc my ich unikajmy, przygotujmy się do tego odpowiednio. Dzisiaj przy ogólnoświatowej hoście gospodarczej to jest ten czas, żeby zapowiedzieć, kiedy, na jakich zasadach, kto ile na tym zyska, straci. No zróbmy bilans wprowadzenia euro, wykorzystując doświadczenia innych krajów. Nie jesteśmy prekursorami. Bazujmy na tym, co zrobili inni, tak żebyśmy łatwo mogli przede wszystkim się w tej Unii znaleźć poprzez wspólną walutę.
Chciałbym na koniec pana zapytać, w jakiej kondycji znajduje się obecnie nasz rodzimy polski biznes? Jak można to w kilku słowach jakoś określić? Jak to wygląda?
Regionalnie bardzo dobrze. Może jest problem z sukcesją, bo prezesi są wiecznie młodzi, a już się okazuje, że i dzieci w wieku emerytalnym coraz częściej. Ale to w formie żartu. Biznes ten regionalny, rodzinny ma się dobrze, bo zawsze był rozważny, zawsze potrafił dywersyfikować swoje, no nie wszyscy, ale mówię o generalnej atmosferze. Wiele firm potrafiło się rozwinąć, zająć swoje miejsce, czy w Polsce, Jeżeli mogę wymienić firmę handlującą rybami, bo święta idą, ryb kupujemy więcej, to jest czas dla firmy Abramczyk, ale firmy takie jak Baumat na przykład, który z sukcesem realizuje inwestycje w Skandynawii domów prefabrykowanych. Nam się źle one kojarzą, a tam budynki wielorodzinne są tylko w tym systemie, bo praca na budowie jest po prostu bardzo droga. Lepiej to i taniej wykonać w hali.
Dają państwo kredyt zaufania nowemu premierowi?
Oczywiście, każdemu trzeba dać szansę.
No więc z tą nadzieją kończymy tą rozmowę, bo czas szybko biegnie. Przypomnę państwu, że moim państwa gościem był pan Andrzej Matusewicz, dyrektor bydgoskiej loży BCC.
Dziękuję. Świąt nie tylko w święta życzę państwu, tym zapracowanym szczególnie.
Dziękuję bardzo. Wszystkiego dobrego.